Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Prezydent Rzeczpospolitej po raz pierwszy w historii będzie przewodniczył obradom Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego Andrzej Duda rozpocznie w środę kilkudniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Prezydentowi będzie towarzyszyła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Prezydent poprowadzi na forum ONZ otwartą debatę wysokiego szczebla na temat roli prawa międzynarodowego w utrzymywaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Minister Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej, powiedział, że tematem obrad będzie pokój przez prawo. Dodał, że spotkanie cieszy się dużym zainteresowaniem.
Apel o poszanowanie prawa międzynarodowego wybrzmi bardzo silnie z obrad i z wystąpienia pana prezydenta podczas tych obrad. Temat pokoju przez prawo i prawo jako instrument działania ONZ i w ogóle relacji międzynarodowych spotkał się z dużym zainteresowaniem krajów członkowskich ONZ. Ten temat, nasza debata otwarta spotkała się z dużym zainteresowaniem krajów członkowskich. Poza państwami członkowskimi, które są członkami Rady Bezpieczeństwa, stałymi i niestałymi, zgłosiło się do udziału w dyskusji ponad 60 państw. A zatem nie tylko będzie dyskusja w ramach Rady Bezpieczeństwa, ale także w szerszym gronie.
Drugim najważniejszym celem wizyty prezydenta Polski w Stanach Zjednoczonych jest spotkanie z Polonią. Ma się ono odbyć w sobotę w Chicago. Prezydencki minister Adam Kwiatkowski zauważył, że Chicago i aglomeracja chicagowska to po Warszawie drugie największe skupisko naszych rodaków.
To jestem o tym przekonany, będzie taki polski dzień i polskie święto w Chicago, bo to dzień, w którym pan prezydent spotka się z tą społecznością, spotka się w bardzo prestiżowym miejscu Chicago, bo to spotkanie jest planowane w Millennium Park. To ten moment, w którym pan prezydent w trakcie tego spotkania będzie wręczał odznaczenia państwowe, ale razem z małżonką będą też wręczali dyplomy, symboliczne dyplomy dla polskich szkół w tej aglomeracji. I co ważne, to największe spotkanie pana prezydenta ze środowiskami polonijnymi w tym roku stulecia odzyskania niepodległości.
Prezydent Andrzej Duda o planach tego spotkania poinformował w grudniu ubiegłego roku na antenie Radia Maryja. W najbliższy piątek w Chicago najwyższy przedstawiciel państwa polskiego odwiedzi Muzeum Polskie w Ameryce. Złoży też kwiaty przed pomnikiem i tablicą smoleńską. Wcześniej w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda odwiedzi Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i złoży kwiaty przed pomnikiem katyńskim w Jersey City. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. W przemówieniu szef rządu wyraził wiarę, że za 10 lat Polska będzie zdumiewać swoją nowoczesnością i innowacyjnością. Będzie to możliwe, jak zaznaczył, jeśli będzie dobra współpraca między państwem a startupami. W Katowicach premier spotkał się m.in. z przedstawicielami początkujących firm. Rząd Zjednoczonej Prawicy chce wspierać polską własność i polski kapitał. Chce przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby było jak najwięcej takich firm małych, które stają się większe i wybijają się na innowacyjność, zadeklarował premier Mateusz Morawiecki.
Tworzymy cały habitat, całe środowisko, które ma być przyjazne, sprzyjające małym startupom, małym i średnim polskim firmom. Domagamy się równego płacenia podatków przez tych wielkich. To nie tylko podatek CIT, to również dla tych najmniejszych nowe warunki płacenia ZUS. Dla tych, którzy mają bardzo niewielkie przychody, takich mikro startupów, do 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 5300 zł, ZUS będzie po nowym roku bardziej proporcjonalnie naliczany, a nie te słynne 1250 zł co miesiąc trzeba zapłacić, co po 2 latach jest obciążeniem już zwykle dużym, za dużym. Dla wielu firm jest za duże.
Premier wskazał, że Polska jest netto wielkim płatnikiem kapitału z zagranicy w sensie przepływów. Z Unii Europejskiej przypływa do Polski 25 miliardów złotych, natomiast zagraniczny kapitał czerpie dywidendy w wysokości około 100 miliardów złotych, mówił premier. Chodzi, jak wyjaśnił, o kapitał z prywatyzacji, który bardzo tanio wykupił 60% naszego przemysłu, handel. Przecież wielki handel detaliczny, wszystko jest zagraniczne, powiedział premier. Dlatego szef rządu zapowiedział odwracanie takiego trendu, wsparcie polskich inwestycji i krajowego kapitału. Rząd przedstawił szczegóły systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska wyjaśniła, że będzie on opierał się o 3 filary.
Pierwszy z nich to Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Kolejny to jest pakiet społecznej odpowiedzialności I trzecim takim filarem, takim fundamentem jest program Dostępność Plus.
Minister finansów Teresa Czerwińska wskazała, że Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będzie zasilany z dwóch źródeł.
Pierwsze źródło to jest część składki na Fundusz Pracy, która w tej chwili wynosi 2,45% od wynagrodzenia, która jest odprowadzana przez pracodawców. Od tej składki 0,15 zostanie przekierowane na ten Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Drugą taką komponentą tego modelu finansowania funduszu to będzie danina solidarnościowa, którą będą płaciły osoby fizyczne. Te osoby fizyczne najbardziej, najlepiej sytuowane, czyli te, których wyliczyliśmy dochód miesięczny, zarobek miesięczny blisko 87 tysięcy złotych.
Minister dodała, że danina ta będzie wynosić 4% od nadwyżki przekraczającej dochód 1 000 000 złotych rocznie. Szefowa resortu finansów mówiła też, że po raz pierwszy obciążenie daniną solidarnościową zostanie dokonane w 2020 roku. Dodała, że liczba osób, które zapłacą podatek od tej daniny, będzie zależała od dynamiki dochodów podatników. Protestujący w Sejmie opiekunowie osób niepełnosprawnych negatywnie ocenili pomysł stworzenia nowego funduszu wsparcia. Minister Elżbieta Rafalska, pytana o komentarz do tego stanowiska, wskazała, że propozycje rządu wybiegają poza postulaty protestujących w Sejmie. Sejmowa Komisja Śledcza badająca aferę Amber Gold zamyka w tym tygodniu wątek związany z działaniem służb. Zeznania we wtorek złożyli były szef ABW oraz były dyrektor Departamentu Postępowań Karnych ABW.
Jako pierwszy zeznania złożył szef ABW w latach 2013-2015 Dariusz Łuczak. Świadek wskazał, że decyzją prokuratury agencja nie badała związków Michała Tuska ze spółkami Marcina P. Jak wskazał, żałuje, że agencja nie zebrała informacji o tym, skąd Marcin P. pozyskał środki na inwestycje w Amber Gold. Dariusz Łuczak ocenił, że choć czuje się odpowiedzialny za działania agencji w sprawie Amber Gold, to jego zdaniem ABW nie ma sobie w tej sprawie wiele do zarzucenia.
One w wielu aspektach są zeznaniami porażającymi.
Mówi wiceprzewodniczący komisji poseł PiS Jarosław Krajewski.
Między innymi stwierdzenie przez byłego szefa ABW, że Marcin P. w jego ocenie to był słup, że mieli wiedzę w pierwszej połowie 2012 roku, że to będzie wielka afera, która będzie dotyczyła środowiska politycznego Trójmiasta. To są, myślę, że ważne informacje, ponieważ dotyczą ścisłego kierownictwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ale to ma doprowadzić nas do odpowiedzi na pytania o tempo prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych przez funkcjonariuszy ABW w 2012 roku i w latach kolejnych.
A na jutro zaplanowano przesłuchanie Krzysztofa Bondaryka, który był szefem ABW w latach 2008-2013. Sejm, Zuzanna Dąbrowska.
Od wtorku Radio Maryja nadaje w jeszcze lepszej jakości, wszystko za sprawą nowej cyfrowej konsolety, która odpowiada za emisję dźwięków naszej rozgłośni. Po kilku miesiącach przygotowań i testów od samego rana realizatorzy dźwięku pracują już na nowoczesnym sprzęcie i oprogramowaniu. Obok zmian technicznych są również te wizualne. Swój wystrój zmieniły reżyserka, czyli pomieszczenie, w którym znajduje się konsoleta, jak i główne studio emisyjne, w którym przebywają prowadzący poszczególne audycje. O szczegółach mówi ojciec Grzegorz Mój, redemptorysta posługujący w Radiu Maryja.
Zmieniło się tak wizualnie całe wyposażenie reżyserki. Zmieniliśmy to wszystko, co wybudowaliśmy w 99 roku, bo tutaj i w reżyserce, i w studiach rozpoczęliśmy pracę, emisję naszego programu i od tego czasu wypadałoby, żeby coś zmienić. Dla ułatwienia też i pracy redakcyjnej wymieniliśmy konsoletę i cały, można powiedzieć, tor emisyjny teraz jest całkowicie cyfrowy. Wymieniliśmy sieć. To też z racji już i czasu, no i nowych technologii, które też i nam stawiają wymagania.
Nowy sprzęt oznacza jeszcze lepszą jakość naszych programów. Zmiany są możliwe dzięki Państwa ofiarności. Nową konsoletę i odnowione studia radiowe będziecie Państwo mogli zobaczyć na www.radiomaryja.pl. W Niemczech rozpoczęły się prace nad budową Nord Stream 2. Druga nitka gazociągu zostanie ułożona na dnie Bałtyku i połączy Rosję z Niemcami. Według rzecznika spółki Nord Stream 2 dziś rano w pobliżu punktu wejścia gazociągu na ląd w Lubminie w Mecklenburgii po Morzu Przednim podjęto pogłębienie rowu w dnie morskim dla ułożenia rury. Na pracę tę zezwolił Urząd Górniczy. Zgodę zaskarżyła jedna z organizacji ekologicznych. Do piątku inwestor ma przedstawić stanowisko wobec pozwu. Poseł Józef Brynkus z Kukiz15 mówi, że budowa Nord Stream 2 była pewna. To, jak dodał, projekt polityczny i może zagrozić naszemu bezpieczeństwu energetycznemu, dlatego ważna jest dywersyfikacja dostaw gazu.
W przypadku Rosji zawsze mamy do czynienia z pewnego rodzaju taką ekonomia. W przypadku Rosji odgrywa rolę narzędzia wywierania nacisków politycznych. Więc dla mnie sprawa jest ewidentna. Rosjanie są w stanie wydobyć jakichś innych surowców po to, żeby sobie zrekompensować utratę na przykład korzyści płynących z dostaw gazu, choćby na przykład złoto, diamenty, ropa, tego typu rzeczy. Natomiast to będą wykorzystywać na pewno do nacisków politycznych.
Nord Stream to projekt liczący 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej przez Morze Bałtyckie. Gazociąg ma być gotowy do końca 2019 roku. Po tym roku Rosja zamierza zaprzestać przesyłania gazu rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy. Polska, kraje bałtyckie i Ukraina sprzeciwiają się temu projektowi. 58 Palestyńczyków zginęło, a blisko 2800 osób zostało rannych w starciach z izraelskimi żołnierzami w Strefie Gazy na granicy z Izraelem, poinformowało palestyńskie Ministerstwo Zdrowia. Agencje informacyjne oceniają, że był to najkrwawszy dzień w Strefie Gazy od czasu wojny w tej palestyńskiej enklawie między kontrolującym ją Hamasem a Izraelem w 2014 roku. Od poniedziałkowego poranka przy granicy z Izraelem trwały palestyńskie protesty przeciwko przeniesieniu ambasady Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy. Politolog profesor Krzysztof Kubiak zwraca uwagę, że decyzja Waszyngtonu jest kolejnym krokiem o znaczeniu symbolicznym.
Ów wymiar symboliczny można opisywać w kilku płaszczyznach. Po pierwsze, jest to przejaw poparcia dla państwa Izrael jako takiego. Nie bez przyczyny Amerykanie zdecydowali się na ten symboliczny ruch w roku 70-lecia izraelskiej niepodległości. Drugi wymiar symboliczny to fakt braku zgody obecnej administracji na międzynarodową fikcję. Jako że uznawanie, iż żydowska część Jerozolimy nie odgrywa w przypadku Izraela roli stołecznej, jest wyrazem braku zgody na zaakceptowanie świata takim, jakim on jest, a na postrzeganie go zgodnie z własnymi wyobrażeniami.
W związku z sytuacją w Strefie Gazy ambasador Izraela w Ankarze został wezwany do MSZ-u Turcji, gdzie poproszono go o tymczasowe opuszczenie kraju. Stany Zjednoczone zablokowały przyjęcie oświadczenia Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywającego do niezależnego śledztwa w sprawie wydarzeń w Strefie Gazy. W Sofii sprawę omówią natomiast unijni przywódcy. Przypomnijmy, że społeczność międzynarodowa nie uznaje Jerozolimy za stolicę Izraela. Prawie 90 ambasad mieści się w Tel Awiwie. Izrael kontroluje Jerozolimę od 1967 roku, gdy w trakcie wojny sześciodniowej zajął wschodnią część miasta. W Jerozolimie znajduje się wiele izraelskich budynków rządowych, w tym parlament i Sąd Najwyższy. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.